Połączyliśmy się z Krakowem, gdzie jest pani profesor doktor habilitowany Anna Raźny z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor, witam gorąco, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen. Ja także gorąco witam ojca i radiosłuchaczy. No, mówić można było w zasadzie, czy trzeba było, o wszystkim, bo tak zwanych palących problemów jest wiele. Ale ja pragnę zwrócić uwagę na to, co jest aktualne nie tylko dzisiaj, czy było aktualne wczoraj i będzie jutro, ale na to, co jest aktualne od dłuższego czasu, a dotyczy wszystkich Polaków. Z pozoru będzie to taka wypowiedź, powiedziałabym, ogólna, niby teoretyczna, ale ona dotyka nas wszystkich, więc spróbujmy przyjrzeć się temu, jakie są relacje między politykami, a nade wszystko tymi, którzy sprawują władzę, a społeczeństwem. Zauważamy, że od wyborów dystans powiększa się i że dystans ten powiększają jednocześnie media, niezależnie od ich relacji z władzą, czy to gorszych, czy lepszych, a także rozmaite instytucje uprawiające specyficzną politykę, taką politykę wpływania na rzeczywistość w interesie wąskich grup, które nie na pierwszy rzut oka nie są czytelne. Nie możemy ich zidentyfikować. Dopiero po jakiejś dłuższej analizie dochodzimy do wniosku, że to idzie o takie, a nie inne grupy interesu, czy jakiegoś planu, jakiegoś projektu dotyczącego przyszłości Polski, Europy. Ostatnio do takich instytucji dołączył IPN, który uprawia specyficzną politykę wobec Kościoła. Szereg rewelacji, jakie są raz po raz ujawniane na temat duchownych, wynika z włączenia się IPN-u w jakąś określoną tendencję polityczną. Ja spróbuję zwrócić uwagę na tę tendencję. Materiały, z jakich korzystają autorzy rewelacji o polskich duchownych, są przecież przygotowywane przez pracowników IPN-u. Są określane przez nich jako sprawdzone i wiarygodne. I zadziwiająca rzecz, że te materiały odnajdywane są bardzo szybko, jest ich bardzo dużo i brane są natychmiast na warsztat różnych osób, niekoniecznie historyków, i natychmiast nagłaśniane jako rewelacje. Ciekawe, że takich materiałów nie przygotowuje IPN na temat środowiska dziennikarskiego, naukowego, reżyserskiego, aktorskiego, bankowego, sędziowskiego. Nade wszystko jednak w odniesieniu do tych grup społecznych, które są objęte lustracją. Duchowieństwo nie jest objęte lustracją i droga do oczyszczenia osób oskarżanych, często bezpodstawnie, o współpracę ze służbami bezpieczeństwa, wywiadem czy kontrwywiadem, jest karkołomnie trudna. I tę dziwną politykę takiego łatwego i szybkiego ujawniania związków duchownych ze Zbecją wystarczy zestawić z inną grupą, chronioną, zabezpieczoną, niepoddawaną ocenie historycznej, żadnej analizie, ani tym bardziej krytyce. Z grupą KOR-u. Na temat tej grupy nie ma żadnej publikacji ujawniającej relacje jej członków ze służbami bezpieczeństwa. Gdy zaś do opinii publicznej dotarły informacje na temat rozmów pana Jacka Kuronia z SB na temat okrągłego stołu, w których pan Kuroń mówił, kto powinien, a kto nie powinien brać udziału, podniesiono takie larum, że hańbi się pamięć wielkiego bohatera, który w rzeczywistości był rewizjonistą walczącym o socjalizm z kosmetycznymi poprawkami, a nie o wolną Polskę. Takie larum, że poskutkowało. Sprawę zamknięto i badań nie podjęto. To samo widzimy w podręcznikach najnowszej historii Polski. Podtrzymywanie mitu KOR-u jako mitu założycielskiego III RP, wspaniałego, wolnego od jakichkolwiek agenturalnych związków z SB. I może właśnie idzie o dalsze podtrzymywanie tego mitu z udziałem historyków IPN-u. Dlatego tak łatwo i szybko publikowane są oskarżenia pod adresem duchowieństwa polskiego, bo wiadomo, że to Kościół był gigantem oporu. Gigantem oporu, który miał fundament najsilniejszy z silnych, bo to był fundament religii i polskości. To był właśnie ten fundament skutecznej walki z komunizmem. Trzeba zresztą jeszcze raz powtórzyć, że Kościół nigdy nie zaakceptował, pomimo tego, że dowiadujemy się, że ten i ów duchowny był wzywany i rozmawiał z bezpieką, Kościół oficjalnie nigdy nie zaakceptował, ani też żaden z owych duchownych, komunizmu jako ideologii. Historycy, którzy przed paru laty doktoryzowali się lub habilitowali na takich książkach podtrzymujących mit KOR-u, myślę, że nie będą mieli prawdziwego komfortu psychicznego, bo ich prace muszą być już teraz weryfikowane. Trwa walka o przeszłość, jak widzimy, nie tylko o przeszłość Polski, bo dotarły do nas sygnały, a nawet propozycje, jak się okazuje, wyszły z polskiego środowiska, polskich eurodeputowanych, propozycje ukształtowania, utworzenia takiego nowego, ogólnego dla całej Europy historii, podręcznika historii, nade wszystko dotyczącego historii XX wieku. Oczywiście, będzie to bardzo trudne, będzie to utopijne, pewnie byłby to podręcznik w duchu politycznej poprawności, taki, który ukrywałby rozmiary tragedii, nade wszystko tych, którzy rzeczywiście byli ofiarami wojny drugiej nade wszystko i komunizmu. I o co idzie tutaj w tych działaniach? Myślę, idzie o to, aby zapanować, myślę o tych publikacjach również, na temat duchowieństwa polskiego, aby zapanować nad przeszłością w myśl zasady, którą wyznawał, tu niestety trzeba zacytować tę zasadę, wyznawał Stalin. Kto zapanuje nad przeszłością, do tego należy przyszłość. I gra toczy się w sferze najistotniejszej, bo w sferze właśnie wydarzeń historycznych, kultury, polityki i myślę, że grę, tak jak zauważyłam na początku, grę toczą różne środowiska, pomimo że na pozór mogą się wydawać z sobą skłócone, bo grę toczą media, grę toczą grupy wpływu i także oczywiście niestety niektóre instytucje państwowe, instytuty naukowe, niektóre środowiska naukowe, niektóre uniwersytety.
Tutaj, pani profesor, jeżeli można tak wejść w słowo, takie dwie uwagi. Zauważmy na kanwie tych mechanizmów pseudo-lustracyjnych, tak bym to powiedział.
Tak.
Jaka jest ogromna słabość definiowania pewnych rzeczy, jeżeli mówimy o walce o przeszłość, skoro dzisiaj mówi się, że na przykład takie czy inne podpisanie dokumentu przez duchownego było naganne, nie mówi się dlaczego. Dlaczego było naganne? W czym tkwi zło współpracy ze służbą bezpieczeństwa? Tego nikt nie jest w stanie dobrze wyłożyć, ponieważ ta służba bezpieczeństwa dzisiaj to są emerytowani funkcjonariusze, którzy mają po 10-15 tysięcy złotych emerytury, czyli są tymi, którzy przysłużyli się dobru Polski, a trudno zrozumieć, dlaczego ci, którzy dzisiaj są uważani za tych, którzy tworzyli dobro Polski, prawda, są szanowani, a ci, którzy im pomagali, są piętnowani. To jest w ogóle jakieś pomieszanie pojęć.
Pomieszanie pojęć, ale właśnie jeszcze proszę ojca, zwróćmy uwagę, jeszcze raz to podkreślę, co już powiedziałam, że został zaatakowany Kościół, bo idzie właśnie o ten obraz przeszłości, idzie o walkę, przepraszam, o władzę nad przeszłością. To jest bardzo skuteczny mechanizm. Jeśli tak zinterpretujemy historię, a nie inaczej, do nas należy przyszłość. Właśnie idzie o to, żeby pomniejszyć rolę Kościoła, a żeby ten Kościół, o czym już mówimy, słyszymy na falach Radia Maryja, żeby ten Kościół rzeczywiście opluć, zohydzić w oczach społeczeństwa. Ja oczywiście wierzę w to, że tego się nie uda, natomiast podejrzane są te działania instytucji niektórych historyków, niektórych osób mieniących się uczonymi, bo one są bardzo wąskie, bardzo jednostronne, nie obejmują całości kontekstu, jak zwrócił ksiądz na to uwagę. I o co idzie? Mamy tutaj dwa światy. Gra się toczy w tej sferze jakby wyższej, o której mówiliśmy, że ona jest reprezentowana nie tylko przez polityków, ale również media, a ta sfera niższa, ta, która jest odpychana od prawdy, ta, która jest spychana w dół, to jest społeczeństwo. I dystans między tymi dwoma światami rośnie, powiększa się. Ostatnie wydarzenia zresztą sprawiły, że on się jeszcze bardziej powiększył. Ja myślę tutaj o wydarzeniach, o faktach najbardziej aktualnych dotyczących przyszłości Polski, a jednocześnie tak prezentowanych, aby społeczeństwo nic z tego nie wiedziało, aby w tej rzeczywistości, tej niższej jakby, w której się znajduje, którą z pogardy czy arogancji polityków i mediów i grup wpływowych właśnie utworzono jako niższą, aby właśnie to społeczeństwo w niewiedzy pozostawało. Mam tu na myśli propozycję rozmieszczenia elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce oraz żądania Żydowskiego Komitetu Roszczeń do Spraw Majątkowych pod adresem Polski. Zarówno pierwsza sprawa, jak i druga są załatwiane ponad głowami polskiego społeczeństwa. Społeczeństwo jest ignorowane, nie jest informowane. Z tą różnicą, że w sprawie tarczy rzucono nam parę haseł, a sprawę drugą utajniono całkowicie. Utajniono do tego stopnia, że gdyby nie Radio Maryja, gdyby nie nasz dziennik i nie nasza Polska, nie wiem, czy nie pominęłam jeszcze jakiegoś może tytułu, to nikt by na ten temat w Polsce nic nie wiedział. I to uważam za szokujące. Nie chcę użyć jeszcze mocniejszego słowa. Co do haseł, jakie rzucono nam w sprawie tarczy antyrakietowej, to należy przypominać raz po raz politykom chcącym jej zainstalowania, że muszą się na coś zdecydować, albo nadal uważają, że NATO zapewnia nam bezpieczeństwo, albo ogłoszą, że nie, to wtedy dopiero będzie realne hasło, że tarcza zapewni nam bezpieczeństwo, bo głoszenie jednocześnie sukcesu, którym zakończyło się nasze wstąpienie, jakim zakończyło się nasze przystąpienie do NATO i jednocześnie ogłaszanie, że tylko tarcza antyrakietowa zapewni nam bezpieczeństwo, to jest brak logiki, to jest niespójność, to się wyklucza. Ja już nie wchodzę w analizę tego wszystkiego, bo jak się okazuje, trzeba sięgać do czasopism amerykańskich, które bardzo krytycznie się wypowiadają na temat owej tarczy, do tych dwóch, o których mówimy, zwłaszcza do Washington Posta, który mówił właśnie na ten temat w ubiegłym tygodniu. Po prostu jest to mało realne. Myśmy się tym przejęli i zaczynamy być właśnie tutaj dezinformowani albo wprowadzani w ten świat gorszy, ten drugi, który nie jest godzien prawdy ani informacji. Ja jeszcze chciałam tu zwrócić uwagę na to, niestety padnie nazwisko, że najdobitniej postawę stosunku, tę postawę wobec społeczeństwa, stosunek władzy do niego wyraziła szefowa gabinetu prezydenta Elżbieta Jakubiak, która oznajmiła w ubiegłym tygodniu, że debata w sprawie tarczy będzie później, to znaczy kiedy, po fakcie, a więc znowu tak jak w przypadku Iraku i Afganistanu. I teraz nie wiemy, jak się zachować, znaczy ja wiem, że katolik wie, jak się zachować, gdy dochodzą do nas informacje o tym, że giną w tak wielkie ilości osób w Iraku, że giną młodzi ludzie, że oto informacja szokująca, że zginęło kilkanaścioro niewinnych dzieci. Kto za to odpowiada? Pytania są jakby retoryczne, ale gdybyśmy wcześniej taką debatę przeprowadzili, gdyby rzeczywiście społeczeństwo było pytane o stosunek do wojny w Iraku, może by nie doszło do tego, że nasza współodpowiedzialność pozostanie, że nikt jej nie zmarze, choćbyśmy nie wiem co czynili. Jesteśmy tam obecni, jesteśmy okupantami i nie zrobiliśmy nic, aby do wojny domowej nie doszło. A gdy idzie o roszczenia, no to jest, jak już powiedziałam, bardzo szokujące. O co tutaj idzie? Również o władzę nad przeszłością, bo kto osiągnie tę władzę nad przeszłością, ten osiągnie korzyści i zyski. Ja pragnę przypomnieć, że idzie również o to, że w wyniku tej władzy Polacy, którzy są ofiarami wojny i komunizmu, mieliby zapłacić innym ofiarom wojny i komunizmu, ale w większości przypadków płacić po raz drugi, bo myśmy już niektórym państwom płacili te odszkodowania i to trzeba nagłaśniać, to trzeba mówić. Dlaczego na ten temat nie ma nawet zapowiedzi debaty, która miałaby być później, tak jak w przypadku tarczy? To jest bardzo niepokojące. Dystans powiększył się w ciągu tych ostatnich tygodni między społeczeństwem a władzą, no powiedziałbym strasznie, katastrofalnie wręcz. Społeczeństwo jest odpychane od informacji, jest zabawiane, absorbowane zupełnie czym innym, spychane jakby w dół, ale trzeba pamiętać, że to ono znajduje się w realnej rzeczywistości i że ono nosi w sobie pragnienie sprawiedliwości i prawdy i dlatego wcześniej czy później to ono weźmie górę nad tymi, którzy projektują rzeczywistość nową, narodową, opartą na pewnych przekłamaniach przeszłości, na przemilczeniach i manipulacjach. Ja bym nie chciała tutaj mówić wprost o jakichś politykach, ale no, taki obraz jest obecnej władzy i taki jest obraz obecnego parlamentu i to nie tylko tych, którzy rządzą, ale również opozycji. I nie da się go inaczej przedstawić jak właśnie tylko tak. A więc oni się odcinają, oni wyalienowali się, nie mają żadnego kontaktu ze społeczeństwem. Ja bym powiedziała nawet, że żywi się nas jeszcze takimi informacjami, tu udział mediów w tej dezinformacji społeczeństwa, spychania go do tej drugiej rzeczywistości jest przemożny. Na przykład opowiada się nam o tym, co porabiają Polacy, którzy wyemigrowali do Irlandii, Szkocji, Anglii, o tym, że są zakładane szkoły, etc. i tak dalej, że mogą to czy owo. Ale dlaczego się nie mówi o tym, jakie skutki tej emigracji ponosimy my, którzy tu zostajemy wierni naszej matce ojczyźnie? Nie mogę się z tym pogodzić i myślę, że nie jestem jednostkowym głosem. Skutki są naprawdę dramatyczne i o tym częściej mówmy, aniżeli o tym, jak sobie radzą ci, którzy nas porzucili. O tym, jak my sobie teraz będziemy musieli radzić. Być może jeszcze im także trzeba będzie kiedyś coś wypłacać. Nie wiem.
Pani profesor, jeszcze tutaj jedna sprawa dotycząca roszczeń i tego kontekstu historii, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Mam przed sobą jedną z dzisiejszych gazet Rzeczpospolita na stronie A7. Zamieszcza rozmowę z panem Izraelem Singerem, szefem Rady Politycznej Światowego Kongresu Żydów, który przyjechał tutaj, aby podjąć rozmowę. I taki jest krótki wywiad, z którego dowiaduję się, że prawda, chodzi o mienie pozostawione przez obywateli narodowości żydowskiej, którzy zostali wypędzeni przez komunizm, czy też to mienie zostało skonfiskowane przez komunistów. No z tej rozmowy wnioskuję, że nie było czegoś takiego jak II wojna światowa i Endlösung opracowane przez Heydricha, Hitlera tak. I tak dalej, tylko jacyś komuniści w Polsce, nie wiem, coś zrobili z Żydami i zagarnęli ich mienie. No to jest w ogóle jakiś rewizjonizm historyczny tutaj.
Ja myślę, że takie, ja niestety nie miałam w ręku tej Rzeczpospolitej i ja myślę, że takie wypowiedzi trzeba nagłaśniać, trzeba je analizować, trzeba dogłębnie komentować i pokazywać ich bezzasadność, bo jeśli my, bojąc się tego typu roszczeń, będziemy mieli płacić podwójnie, bo przecież ze Stanami Zjednoczonymi, prawda, i nie tylko ze Stanami mamy już podpisaną umowę, że wszelkie roszczenia już będą bezzasadne, bośmy już zapłacili raz. I trzeba nagłaśniać właśnie tego typu przypadki. Trzeba mówić, kto z jakiego kraju tu przyjeżdża i czego żąda. Trzeba pokazywać właśnie, jak tutaj towarzyszy ta próba przeinaczenia przeszłości. Właśnie dlatego o tym mówiłam, świadomie podjęłam ten temat. Walka nad przeszłością, narzucenie pewnej bardzo niesprawiedliwej dla innych wizji przeszłości ma się tutaj wiązać z wykorzystaniem nas w tym momencie. Trzeba o tym otwarcie mówić. Musimy pamiętać o tym, aby nie godzić się na to zafałszowywanie przeszłości. Są dokumenty na szczęście, są świadkowie, są fakty, są wydarzenia i nie można poddawać się roszczeniom tylko dlatego, że ktoś z tego czy innego przyjeżdża środowiska i domaga się czegoś od nas. I teraz właśnie, czy nie można mówić tutaj od razu jednym słowem o tym, że my, broniąc naszych racji, czujemy, że narasta wobec nas antypolonizm w świecie, który jest wręcz kultywowany przez niektóre środowiska żydowskie, bo jakiekolwiek dążenie do tego, aby w sposób prawdziwy przekazać naszą przeszłość, domagać się prawdy o polskim męczeństwie, polskim bohaterstwie, polskim poświęceniu dla ratowania Żydów, jest bardzo często przemilczane przez drugą stronę, a nawet często zarzuca się nam w takich działaniach wręcz antysemityzm, a więc trzeba rzeczy nazywać po imieniu. Nie może być innego słownictwa, nie może być innych hierarchii wartości dla tych, którzy chcą wyłudzić od nas po raz drugi bezzasadnie jakiekolwiek zapłaty w sytuacji, kiedy my naprawdę znajdujemy się no, na samym dnie Unii Europejskiej, gdy idzie o poziom materialny. I niezależnie od tego, czy szłoby o 1 milion, czy o 60 milionów, jeśli to są bezzasadne roszczenia, trzeba o tym głośno światu mówić. Ja myślę, wracam do tego jeszcze, że była taka okazja, aby problem naświetlić na konferencji w Monachium, bo przecież sprawy bezpieczeństwa to nie tylko nowoczesne uzbrojenie, zagrożenia rakietami ze strony Iranu czy Korei Północnej, ale to są również tego typu zagrożenia. To są zagrożenia finansowe, które czasem mogłyby doprowadzić, gdyby były realizowane, do całkowitej ruiny całe społeczeństwa i całe państwa. Dlatego o tym trzeba mówić głośno i to nie tylko na forum w Polsce, ale również na forum międzynarodowym. Ja myślę, że ze strony bardzo mądrych, rozsądnych środowisk żydowskich, czy ich przedstawicieli, znaleźlibyśmy wsparcie. I już czytaliśmy na ten temat i w naszej Polsce słyszeliśmy przecież tyle wypowiedzi pana profesora Jerzego Roberta Nowaka na ten temat i nie tylko pana profesora Wolniewicza, już tak rzucam tylko przykładowo. Myślę, że to są spokojne wypowiedzi. Musimy zawsze dążyć do tego, że nie może być innej miary, innej hierarchii wartości, innej sprawiedliwości, innych rekompensat dla tych, którzy są z innego narodu. My mamy takie samo prawo do odszkodowań, a jednak nie wysuwamy tych roszczeń. Ani pod adresem Związku Radzieckiego, ani pod adresem Białorusi, Ukrainy, Litwy, Niemiec nade wszystko, bo wiemy o tym, że już pewne zostały podjęte jakieś kroki, że już coś się stało, że nie możemy tego rewidować na nowo, że jakakolwiek rewizja może doprowadzić właśnie do naruszenia tego stanu bezpieczeństwa w Europie. Dlatego to Monachium było takie ważne. Dlatego trzeba było tam wysłać polityków, aby oni mówili o wszystkich problemach, między innymi o roszczeniach tak zwanych wypędzonych i o roszczeniach tych środowisk żydowskich pod adresem Polski.
Pani profesor, dziękuję serdecznie za tę analizę. No i cóż, oby tylko ci, którzy są odpowiedzialni i w ich rękach jest ta władza, decyzje, oby się po prostu jakoś obudzili i podjęli takie działania bardzo zdecydowane w tej kwestii.
Właśnie, oby i myśleli, i oby byli odważni, tak właśnie. Trzeba im rzucić nade wszystko ducha polskości, myślę, bo duch polskości to jest duch takiej mądrości, bym powiedziała, patriotycznej, która każe w odpowiednich momentach zagrożenia działać z myślą o Polsce, z wiernością Polsce. Ja także dziękuję za uwagę.
Dziękuję, dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bogiem.
Drodzy Państwo, mówiła do nas pani profesor doktor habilitowany Anna Raźny z Uniwersytetu Jagiellońskiego.